Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O duchowym dziedzictwie świętego Bernarda z Clairvaux mówił Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie.
Nawiązując do kończącego się synodu, papież zachęcił do pomocy dla Afryki.
W Katarze trwa Międzynarodowe Forum Religii Monoteistycznych.
21 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wiara jest przede wszystkim osobistym, intymnym spotkaniem z Jezusem, doświadczeniem Jego bliskości i przyjaźni. Tego uczy nas święty Bernard z Clairvaux, powiedział na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Papież poświęcił swą katechezę postaci tego średniowiecznego reformatora zachodniego monastycyzmu i wielkiego teologa, zwanego również ostatnim ojcem Kościoła.
Święty Bernard z Clairvaux urodził się w roku 1090 w Fontaine we Francji. Następnie wstąpił do klasztoru w Citeaux. W 1115 roku został posłany przez opata Citeaux do Clairvaux, aby utworzył nowy monaster. W swojej fundacji zaprowadził nowy model życia monastycznego, który opierał się na ubóstwie braci i zaangażowaniu na rzecz ubogich. Dzieło miłosierdzia miało wypływać z głębokiego zjednoczenia każdego z mnichów i całej wspólnoty z Chrystusem Miłosiernym przez liturgię i modlitwę. Jest uważany za jednego z najbardziej znaczących teologów swojego czasu.
Benedykt XVI przypomniał, że jeden z uczniów świętego Bernarda wstąpił na stolicę Piotrową. Jako kierownik duchowy Eugeniusza III napisał on dla niego swoisty podręcznik ukazujący, jak być dobrym papieżem. Książka ta do dziś stanowi lekturę obowiązkową każdego papieża, zauważył Ojciec Święty. Mówiąc o innych dziełach Bernarda, przypomniał, że wiele jest wśród nich pism polemicznych, w których zwalcza on antysemityzm czy herezję katarów pogardzających materią i ludzkim ciałem, a przez to samym Stworzycielem. Jako teolog nie wnosi nowych orientacji, ale przypomina, że wzorem teologa jest człowiek kontemplacji, mistyk.
Solo Gesù.
Tylko Jezus, podkreśla Bernard w obliczu zawiłych rozważań dialektycznych swych czasów, jest miodem dla ust i pieśnią dla uszu. Dla Bernarda bowiem prawdziwe poznanie Boga polega na osobistym, głębokim doświadczeniu Jezusa Chrystusa i Jego miłości. Niekiedy usiłuje się odpowiedzieć na podstawowe pytania o Boga, człowieka i świat jedynie za pomocą rozumu. Święty Bernard natomiast przypomina, że bez głębokiej wiary, karmiącej się modlitwą, kontemplacją i osobistą relacją z Bogiem, nasze rozważania o Bożych tajemnicach mogą się okazać daremnym ćwiczeniem intelektualnym, tracąc przy tym wszelaką wiarygodność. Teologia odwołuje się do wiedzy świętych, do ich doświadczenia Boga żywego, ich mądrości będącej darem Ducha Świętego. Dla myśli teologicznej są oni stałym punktem odniesienia. Za świętym Bernardem musimy uznać, że człowiek łatwiej znajduje Boga w modlitwie niż w dyskusji. Ostatecznie najdoskonalszym wzorem teologa i ewangelizatora jest apostoł Jan, który złożył swą głowę na sercu mistrza.
Benedykt XVI przypomniał też wkład świętego Bernarda w rozwój mariologii. Opat z Clairvaux podkreślał rolę Matki Chrystusa w zbawczym misterium Syna. Bernard nie wątpił, podkreślił papież, że Maryja prowadzi nas do Jezusa. Wśród około 20 tysięcy uczestników audiencji było ponad 800 Polaków.
Drodzy bracia i siostry, dobiega końca synod dla Afryki. Jak wiecie, Kościół na tym kontynencie, choć przeżywa różnorakie trudności, nieustannie się rozwija. Nie tylko krzewi i pogłębia wiarę Chrystusa, ale także niesie pomoc narodom, które wciąż cierpią z powodu ubóstwa konfliktów czy braku dostępu do wiedzy i opieki zdrowotnej. Niech nie zabraknuje mu naszego wsparcia duchowego i materialnego. Niech Bóg wam błogosławi.
Ojcowie synodalni kontynuowali dyskusję w małych grupach nad poprawkami do listy 54 propozycji. Zostały one złożone do sekretariatu generalnego synodu. Po południu zespół, w którego skład wchodzi relator generalny obecnego zgromadzenia synodalnego, kardynał Peter Turkson, sekretarze specjalni i relatorzy poszczególnych grup, rozpoczyna pracę nad wprowadzeniem poprawek do tekstu propozycji. Jego ostateczna wersja zostanie przedstawiona w auli synodalnej w piątek. Uczestniczący w obradach arcybiskup Henryk Hozer podkreśla, że w przygotowywanych dla papieża propozycjach ważna jest dogłębna analiza sytuacji Afryki. Tak jak poprzedni synod był znakiem nadziei zmartwychwstania, obecny jest wołaniem o odnowę Czarnego Lądu.
Ma to być synod nowego zesłania Ducha Świętego, a więc następne wydarzenie zbawcze po zmartwychwstaniu. Jest dobra intuicja, dlatego że potrzeba nowego ducha. Ja bym się odwołał do tego wezwania profetycznego Jana Pawła II w Polsce, żeby ten duch wstąpił i odnowił oblicze tej ziemi polskiej, w której się znajdował. To samo dotyczy Afryki. Duch powinien wstąpić i odnowić oblicze dzisiejszej Afryki, która jest kontynentem na pewno cierpiącym, ale jest kontynentem ogromnej witalności i powiedziałbym nawet radości życia.
Tymczasem wczoraj papież poświęcił zestawy pierwszej pomocy do przekazania ojcom synodalnym i innym uczestnikom obecnego synodu. Są one darem papieskiej rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia we współpracy z tajwańską ambasadą przy Stolicy Apostolskiej. Prezentując dar, przewodniczący wspomnianej dykasterii określił go jako znak solidarności i komunii z ludami Czarnego Lądu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski poprosił też Ojca Świętego o błogosławieństwo dla wszystkich chorych i cierpiących tego kontynentu.
Po audiencji ogólnej papież spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Jordanii, Nasser Jude, towarzyszy w tych dniach jordańskiej parze królewskiej, składającej oficjalną wizytę we Włoszech.
Benedykt XVI mianował nowego sekretarza kolegium kardynalskiego. Funkcję tę powierzył zgodnie z przyjętą tradycją aktualnemu sekretarzowi Kongregacji do spraw biskupów. Jest nim obecnie 71-letni Portugalczyk, arcybiskup Manuel Monteiro de Castro. Poprzednio był on nuncjuszem apostolskim w Hiszpanii i księstwie Andory.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Odbyło się kolejne spotkanie katolickich biskupów obu obrządków na Ukrainie. Rozpoczęła je wspólna modlitwa w katedrze łacińskiej we Lwowie. W czasie spotkania zastanawiano się m.in., jak skuteczniej realizować misję głoszenia Słowa Bożego w poszczególnych diecezjach. Podjęto też temat korzystania ze świątyń rzymskokatolickich przez grekokatolików. Mówi biskup Marian Buczek, sekretarz generalny Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy.
Arcybiskup Mokrzycki wręczył w imieniu biskupów rzymskokatolickich list biskupom grekokatolickim, gdzie jest zawarte nasze stanowisko w sprawie wspólnego korzystania ze świątyń rzymskokatolickich przez grekokatolików, szczególnie na wschodniej Ukrainie. W tym liście jest napisane, że wszelkie wspólne użytkowanie kościołów przez grekokatolików odbywają się na podstawie zgody między głową kościoła rzymskokatolickiego a głową kościoła grekokatolickiego na Ukrainie, żeby nie było nieporozumień, a żebyśmy mogli spokojnie sobie użytkować te świątynie. Następnie była dyskusja, w jaki sposób rozwiązać problemy na zachodniej Ukrainie, gdzie jeszcze jest kilka kościołów, których my nie możemy odprawiać, mimo że to są kościoły rzymskokatolickie. Ufamy, że w przyszłości dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
Obecność na spotkaniu zarówno łacińskiego metropolity Lwowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, jak i zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, kardynała Lubomira Huzara, postrzegana jest jako świadectwo szczególnej jedności. W przyszłym roku odbędą się wspólne rekolekcje Episkopatu Rzymskokatolickiego i Grecko-Katolickiego Ukrainy.
Wobec klęsk żywiołowych i kryzysu gospodarczego konieczna jest globalna solidarność między wyznawcami różnych religii. Międzynarodowe Forum Dialogu Międzyreligijnego rozpoczęło się wczoraj w Dausze w Katarze. Reprezentanci islamu, chrześcijaństwa i judaizmu dyskutują o solidarności, która jest rozwiązaniem wielu problemów człowieka, nie tylko na płaszczyźnie teologicznej, ale o wiele bardziej w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym. Stolicę Apostolską reprezentuje arcybiskup Pierluigi Celata, sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, a stronę żydowską Bernard Kanowicz. Jest on odpowiedzialny za relacje z muzułmanami w Radzie Reprezentacyjnej Instytucji Żydowskich we Francji.
30 tysięcy wietnamskich górali przyjęło wiarę katolicką, poinformował ordynariusz Kontum w czasie Światowego Dnia Misyjnego. To dzieło Ducha Świętego z dużym udziałem i szczerym wkładem wielu ludzi, powiedział biskup Michel Oang Duc Oanh. Kolejnych 30 tysięcy montaniardów przygotowuje się do chrztu.
Montaniardzi to rdzenna ludność górskich terenów płaskowyżu Wietnamu. Od lat padają ze strony komunistycznych władz ofiarą prześladowań religijnych i wywłaszczeń zajmowanych przez siebie ziem. Górale próbowali już w przeszłości otworzyć własne niezależne państwo, na przykład w czasie wojny wietnamskiej. Byli sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Gdy komuniści opanowali cały Wietnam, montaniardzi bardzo szybko stali się ofiarami działań odwetowych, zmierzających do wyparcia ich ze stron ojczystych.
Intensywną pracę misyjną wśród montaniardów prowadzą wietnamscy redemptoryści. Ich ośrodki przygotowujące górali do przyjęcia wiary w Chrystusa obchodzą w tym roku 40-lecie misji na płaskowyżu. W listopadzie Kościół Wietnamu rozpocznie jubileuszowy rok 350-lecia obecności chrześcijaństwa w tym kraju.
Rozpoczęcie drugiego specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Afryce oraz papieska wizyta w Czechach. To główne tematy najnowszego numeru polskiej edycji L'Osservatore Romano. Mówi ksiądz Władysław Gryzło, redaktor naczelny miesięcznika.
Na początku podwójnego 11 i 12 numeru polskiego wydania L'Osservatore Romano publikujemy homilię Ojca Świętego wygłoszoną podczas mszy, która zainaugurowała odbywające się w tych dniach drugie specjalne zgromadzenie synodu biskupów poświęcone Afryce oraz rozważanie papieskie przed południową modlitwą Anioł Pański. W drugim dziale najnowszego numeru zamieściliśmy przemówienia i homilię Ojca Świętego z wizyty w Republice Czeskiej, która była jego 13. apostolską podróżą zagraniczną. Kolejna część numeru zawiera papieskie przemówienia wygłoszone w czasie jednodniowej wizyty w Viterbo, nazywanym miastem papieży, oraz w Bagno Reggio, gdzie znajdują się relikwie świętego Bonaventury, a także środowe katechezy o świętym Odonie z Cluny, świętym Piotrze Damianim, Szymonie Nowym Teologu i świętym Anselmie z Aosty, wywiad z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem oraz spis treści rocznika 2009 naszego pisma.
Benedykt XVI otworzył nową drogę do jedności, autostradę na skróty. Tak wczorajszą zapowiedź Konstytucji Apostolskiej ułatwiającej Anglikanom przechodzenie na katolicyzm skomentował Damian Thompson, redaktor naczelny brytyjskiego tygodnika The Catholic Herald. Bezprecedensowa decyzja Ojca Świętego była zaskoczeniem dla niemal wszystkich komentatorów życia religijnego. Anglikanie mogą powrócić do domu. Tak wiadomość o planach Stolicy Apostolskiej tytułuje australijski The Record. Również w tym kraju istnieje niemała rzesza Anglikanów, którzy myślą o powrocie do jedności z papieżem. Australijskie czasopismo cytuje wypowiedź sekretarza Kongregacji Nauki Wiary arcybiskupa Augustina Dinoya. Od 40 lat modlimy się o jedność. Okazuje się jednak, że nasze modlitwy zostały wysłuchane w sposób, którego się nie spodziewaliśmy.
Z kolei amerykański The National Catholic Reporter przypomina niedawne oświadczenie kardynała Waltera Kaspera, odpowiedzialnego w Watykanie za ekumenizm. Stwierdził on, że Kościół nie zamierza łowić w anglikańskim jeziorze, musi jednak uszanować wolność religijną i odpowiedzieć na prośby tych, którzy pukają do jego drzwi. Niektórzy komentatorzy spodziewają się, że rozwiązanie przyjęte dla Anglikanów zostanie zastosowane również w wypadku innych kościołów i wspólnot niekatolickich. Dlaczego podobny gest nie miałby zostać uczyniony na przykład w stosunku do baptystów czy metodystów? Pyta na łamach The Washington Times historyk kościoła Bill Taek. Zdaniem stołecznego dziennika gest papieża jest nie tylko wspaniałomyślną odpowiedzią na skierowane już do niego prośby, lecz także wyraźną i prawdopodobnie skuteczną zachętą do wszystkich członków Kościoła anglikańskiego i episkopalnego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.